Po prostu pytam. Po prostu pytam.
Dzień dobry, Weronika Zaguła. Witam Państwa w studiu. Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, publicysta, autor książek.
Dzień dobry, witam.
Czasami coś tak skomentuję, że wszyscy o tym mówią i komentują to, co skomentuję.
Taki mam zawód, staram się. Przynależy to do bycia publicystą.
A przede mną książka, zdjęcie na książce wyraża taką niepokorę, tak?
No wyraża, chociaż jestem trochę niezadowolony, że akurat to zdjęcie, no ono może wyraża bardziej sceptycyzm Tamina, natomiast, czy pewien dystans, natomiast wszystkich, chciałem powiedzieć, że to jest zdjęcie z czasów, kiedy byłem no parę kilo większy i dlatego nie bardzo jestem szczęśliwy, że właśnie ono na okładce się znalazło. Ale to drobiazg.
Ale to w takim razie koresponduje z tym, co w środku, bo w środku zbiór felietonów, tekstów.
Jest taki, ja się przyznam szczerze, że kiedyś uważałem, że nie należy takich książek wydawać, a teraz zmieniłem zdanie. Taki zwyczaj, no, żeby sięgnąć po mistrzów jak Kroniki Tygodniowe Prusa, czy Słonimskiego, czy Kisiela. No, że się po prostu teksty z, nie żebym się z nimi porównywał, ale chodzi o metodę, że teksty po prostu, które były bieżącym komentarzem do wydarzeń takich z dnia na dzień, zamieszczane w gazecie, później się zbiera. No i później te teksty i po latach te teksty stają się czymś innym. Znaczy mamy taką rzeczywiście kronikę przypominającą, co się przez ostatnie tam 2 czy 3 lata działo. I kiedyś mi się wydawało, że to nie bardzo jest sens robić, ale teraz łapię się na tym, że ja sam nawet po kilku miesiącach już nie pamiętam o pewnych wydarzeniach. Żyjemy w takim niesamowitym natłoku informacyjnym, że jest jakaś afera, w nią żyjemy, po tygodniu, dwóch jest jakaś następna afera, potem jest 3., 5., 7. i już po prostu o tych poprzednich zupełnie zapominamy i o emocjach z nimi związanych, więc uznałem, że właśnie takie udokumentowanie tego czasu przez zebranie w jednej książce felietonów z internetu z ostatnich 3 lat, bo ich wspólną cechą jest to, że żaden nie był na papierze drukowany.
Czyli to, jest ich debiut na papierze, można powiedzieć.
Można powiedzieć, że tak, one cały czas istnieją w przestrzeni wirtualnej, tylko rozproszone po różnych portalach. No i spotkałem się z ludźmi, którzy powiadają, że no to jest, że oni nic z tego nie czytali, bo oni nie mają zwyczaju w internecie czytać. No, może to kogoś dziwi, ale są jeszcze tacy ludzie, którzy rzeczywiście papier przedkładają ponad ekran komputera.
Jest to taki nieco wehikuł czasu. Znaczy, jest to niesamowite, jak bierze się do ręki książkę i najpierw sobie człowiek przypomina o aferze z trotylem, znaczy o artykule Cezarego Gmyza. Jest też w tym wszystkim to, do czego zaraz przejdę, więc nie powiem. Jest też sprawa profesora Chazana, jest afera taśmowa i taki po prostu bieg przez najważniejsze wydarzenia. Ale zapytam też o to, czy autor takich felietonów nie boi się, że się zdezaktualizowały, że przestały, że później wyszły na jaw jakieś fakty, które te artykuły obalają, czy sprawiają, że już no, nie mają racji bytu, ale najpierw przewidywanie przyszłości. Chciałam zapytać, czy to jest przewidywanie przyszłości. Rozdział się nazywa Łubu Dubu Niech Żyje Nam, Żyją Nam i jest napisane tak. Poczekajcie, aż się rozkraczy sławiony niedawno przez prominentów PO Parabank, który ponoć już przestał wypłacać nie tylko obiecane złote lokaty klientom, ale i pensje pracownikom, choć wciąż go stać na sponsorowanie produkcji filmu Wałęsa. Amber Gord to sponsorowało Wałęsę, prawda?
Oczywiście, tak.
To znaczy, że napisałeś wcześniej o tym, co się wydarzyło później i to o takim wydarzeniu, bo sprawa Amber Gold to była poważna sprawa, zwłaszcza, że tam jeszcze syn Donalda Tuska się przeplatał przez to.
Napisałem o tym, bo to nie było w jakimś wielkim, że tak powiem, wyzwaniem intelektualnym, żeby sprawdzić, że to się w żaden sposób nie może zapiąć finansowo i że mamy do czynienia z jakimś szwindlem, który się właśnie lada chwila patrzeć zawali. No, jeśli chodzi o takie proroctwa, no to tam kilka było trafionych. Chyba nie ma w tej książce tekstu, ale są w internecie nagrania moich wystąpień sprzed 3-4 lat gdzieś tam, gdzie ja dokładnie ludziom mówiłem, że jedyną strategią Donalda Tuska jest wszystko odłożyć na później, wszystko zatachlować, żeby tylko uciec na szefa Komisji Europejskiej, że on się stara właśnie, że wszystko co robi, takie decyzje jak dopuszczenie do zniszczenia polskich stoczni, jak przyjęcie pakietu klimatycznego skrajnie niekorzystnego dla Polski, to jest takie zbieranie sobie zasług w Unii Europejskiej, bo on bardzo liczył na to, że będzie tym szefem Komisji Europejskiej. Zmieniło się w Unii, więc to stanowisko okazało się nieaktualne. No, został ten przewodniczący Rady Europejskiej, ale to naprawdę nie wydaje mi się, że trzeba było jakichś wielkich zdolności profetycznych. nie przypominam sobie za bardzo takich bardzo chybionych przepowiedni. Pewnie były, zresztą ja się raczej nie zajmowałem wtedy w tych felietonach
przepowiadaniem
przyszłości, no tylko komentowaniem tak z tygodnia na tydzień właśnie tych spraw, którymi Polacy wtedy żyli. I to jest rzeczywiście pewien problem, że z perspektywy czasu, jak się już robi korektę do książki, no to jest pokusa, żeby tam coś dodać, dopisać, bo się już jest mądrzejszy o tych parę lat, no ale wtedy by to z kolei zatraciło cały sens ten,
czyli
który miało.
Czyli nie ma tych przeróbek?
Nie, poza jakimiś takimi, no, oczywisty sposób, w oczywisty sposób koniecznymi, tam gdzie coś było pomylone albo po prostu błędy gramatyczne. Zresztą też powiedzmy sobie szczerze, no to nie są wszystkie felietony, jakie ja przez tych kilka lat napisałem, bo byłoby ich znacznie więcej. To są te, które z perspektywy czasu wydały mi się najlepsze i takie najprzyjemniejsze w lekturze, no bo w sumie jest to książka do czytania w podróży, w miejscu ustronnym, gdzie tam kto chce, składa się ze stosunkowo krótkich felietonów, takich po 8-10 tysięcy znaków, więc
ja się nic napisał w historię Polski, a tutaj historia ostatnich lat Polski. Specjalnie na początku nie wymieniłam tytułu, żeby nikogo nie zmylić. Życie seksualne lemingów, żeby nikomu się nie pomyliło, że to polskie jakieś twarze 50 czy coś. Czym jest życie seksualne, to wszyscy wiedzą. A kim jest lemming? Bo ja w tym studiu rozmawiałam z człowiekiem, który prowadzi facebookową stronę Młodzi Wykształceni z Wielkich Ośrodków. Taką śmiejącą się z lemmingów i tam właśnie ta książka nosiła też tytuł Młodzi Wykształceni z Wielkich Ośrodków, lemmingi. I pytam go, kim są lemmingi? Mówi, ja bym wolał tego określenia tak często nie używać. To kim są te lemmingi z okładki?
Ja chyba jestem, tak twierdzi koleżanka Jasia Lichocka, że jestem człowiekiem, który tego lemminga wprowadził do debaty publicznej, bo pierwszy zacząłem tego określenia używać. Są ludzie, którzy twierdzą, że nieżyjący już bloger Seawolf był pierwszy. Ja się o to nie kłócę, bo jeżeli to ja byłem pierwszy, to trochę o co innego mi chodziło. To znaczy, ja po raz pierwszy chyba użyłem tego sformułowania, żeby wskazać, że pewną typową cechę elektoratu Platformy Obywatelskiej, czy mówiąc szerzej, no, stronników salonu, czy to taką bezmyślność. No, lemming jest stworkiem symbolicznym właśnie uosobieniem głupoty, takiej bezmyślności, braku własnej decyzji, no bo wiemy, że jak lemingi wędrują i przywódcy się coś pomyli i wpadnie w przepaść, to 3000 lemingów na ślepo lezą za nim w tę przepaść, żaden nie zawróci. No bo jak ten przewodnik tak idzie, to one tak idą. Taki mają te zwierzątka behawior i stąd te lemingi, które gdzieś tam w dziecinnych lekturach pamiętam o nich jeszcze w szkole podstawowej czytałem, jakoś mi się skojarzyły. Natomiast później nabrało to takiego pogardliwego znaczenia, którego już bardzo nie lubię, bo nie uważam, żeby ktoś zasługiwał na pogardę tylko dlatego, że jest głupszy i ma mniejszy kapitał społeczny niż ci, którzy się z niego śmieją, a też często, nie zawsze, oni mają większy. Bo kto to jest lemming? To jest awans społeczny po prostu, tak zwany. I z awansu społecznego się zawsze śmiesznie śmiać, znaczy zawsze jest łatwo się śmiać, no bo no, tak zwani młodzi wykształceni z dużych miast, to był taki zabieg propagandowy, który miał tych ludzi właśnie ze swoimi przewodnikami lemmingowskimi na śmierć i życie połączyć. W dużym stopniu ten zabieg się udał, zabieg takiego dowartościowywania. No, oczywiście mówimy o ludziach, którzy w dużych miastach są od niedawna, którzy wykształcenie dopiero co zdobyli, którzy strasznie marzą o tym, że jak każdy awans społeczny, żeby się oderwać od swoich korzeni, żeby stać się kimś lepszym. No i to jest zawsze pokusa podsuwana im przez media, że staną się kimś lepszym, jak będą bardzo gardzić swoimi korzeniami, jak będą mówić, że Polska to wiocha i wierzyć w to, prawda? Że
a Podkarpacie to faszyzm.
A Podkarpacie to faszyzm, że babcia jest głupia i trzeba jej dowód zabrać i nie wolno od niej pożyczać pieniędzy, tylko od banku, bo bank dba o nasze dobro, prawda? A babcia,
jak Kaczafi dojdzie do władzy, to wszystkich zamknie.
No i tak dalej. I ten cały jakby zestaw, prawda, a o Smoleńsku to mówią jakieś oszołomy, no, bo tam pijany generał kazał im wszystkim lądować i tak dalej. I tylko, że no jest coś takiego, to zjawisko się powtarza, tak? To poprzednio tak było w PRL-u. I to jest jakieś podobieństwo obecnych czasów też, że w 60-tych latach ogromne rzesze ludzi, które ze wsi do miast się przenosiły i które komunizm miał nadzieję zagospodarować raz na zawsze na wieki wieków, amen, które się w którymś momencie w Solidarności, dzięki Solidarności, dzięki papieżowi od PRL-u odwróciły. Może z nich nie wyrosło to, co miało, ale coś wyrosło zupełnie innego, niż komuniści myśleli. I teraz też mieliśmy po 2005 roku naprawdę taką falę wielu milionów ludzi, którzy się przenieśli ze wsi do dużych miast, którzy się starają o wykształcenie, o lepsze życie. I moim zdaniem ten instynkt, który mnie kieruje, no nie zasługuje na pogardę. Dla mnie to jest jakaś aberracja dzisiejszej prawicy polskiej, że jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, zobaczmy, jak koniec wieku XIX, prawda, gdzie powstanie styczniowe upadło dlatego, że się Włościanie, jak to wtedy mówili, na nie brzydko powiem, wypieli, że nie byli zainteresowani, że Polska ich nie obchodziła. No i co światlejsi ludzie oczywiście tę diagnozę natychmiast dali i co z tego wyszło? No, że trzeba siłaczek, prawda, że trzeba pracy organicznej, że trzeba pracy pozytywnej, że trzeba walki cywilnej. To byli najpierw pozytywiści, potem pokolenie Dmowskiego, Witosa. Ogromna praca włożona w to, żeby ci Polacy z urodzenia, ale nieświadomi tego, stali się takimi Polakami świadomymi narodowo. I nikomu nie przyszło do głowy pisać wtedy, że ciemne chłopstwo jest głupie, żałosne, śmiać się z niego, prawda, pogardzać tym. Natomiast tutaj chyba działa takie po stronie, umownie mówiąc, prawicy rozczarowanie, że okazało się, że Polacy, którzy oni uważaliśmy, że wszyscy są z Sienkiewicza po prostu i sami szwoleżerowie, wystarczy krzyknąć Bóg, honor, ojczyzna, i się wszyscy zbiegną, prawda, i piersi zdobne w ryngrafy wystawią przeciwko wrogowi, a oni wypieli zupełnie co innego niż piersi. I to jest taki szok, z którym sobie nasza prawica nie może poradzić, i to właśnie stąd taka pogarda dla tego Lemminga. Ja naprawdę bym nim nie gardził. Ten Lemming Polskę buduje, a że został na manowce zwiedziony przez cwaniaczków rządzących, to jest też duża wina tych, którzy nie mieli dla niego innej oferty po prostu.
To kto jest naczelnym Lemmingiem, o którym mówiłeś, że te Lemmingi wszystkie za tym pierwszym Lemmingiem?
No gdzieś tam myślę, że ta władza w tej chwili jest w telewizjach, w mediach. To są prominentni dziennikarze, przynajmniej do momentu, kiedy któregoś tam nie złapią z jakąś lalą dmuchaną. To są politycy przede wszystkim. Niewątpliwie tym naczelnym Lemmingiem był Tusk, ale był Lemmingiem na tyle sprytnym, że wiedział, że to się w tym świecie zawali i on tu wtedy nie chce być, kiedy to się zacznie zawalać. No i teraz troszkę ten instynkt lemmingowy leci siłą rozpędu. No trudno. Ewa Kopacz na pewno nie jest tego rozmiaru przywódcą co Tusk, ale odziedziczyła stado bardzo sprawne, bardzo, bardzo scementowane tą wspólną pogardą właśnie dla obciachu polskiej wiochy i moherów, tą wspólnym strachem przed Kaczafim i tak dalej.
No ale mówisz, że prawica jakby nie wie co zrobić z Lemmingami, no bo rzeczywiście pała do nich jakąś tam niechęcią. Nie wiem, czy sposobem jest uwiedzenie Lemmingów, czy to się da, ale to ty nie lubisz, jak się o tobie mówi prawicowy dziennikarz, dlatego, czy w ogóle nie lubisz?
Nie, ja w ogóle nie lubię, jak się mówi prawicowy dziennikarz, bo w Polsce zwracam uwagę, że dziennikarze się dzielą na prawicowych
i
dziennikarzy, tak? Czyli nikt nie powie o Jacku Żakowskim czy o Janinie Paradowskiej lewicowi dziennikarze.
Mówią resortowi.
No tak, ale to już tak, że tak powiem, w naszym gronie. Natomiast to znaczy, że ta łatka prawicowy jest takim czymś, co ma unieważnić, tak jak mówią o kimś pisarz, ale dodają science fiction, czyli nieprawdziwy, choćby nawet napisał dużo więcej książek, nie tylko science fiction, i choćby te science fiction nie były złe, ale to już tak brzmi lekceważąco. A potem słowo prawicowy właściwie w Polsce jest słowem mylącym, bo tak naprawdę podział naszej sceny jest takim podziałem politycznym, debaty publicznej jest takim podziałem kulturowym. Jego osią jest to, czy się aprobuje okrągły stół i hierarchię społeczną, która tam została klepnięta, czy się neguje, czy się uważa, że elity polskie w sensie technicznym, zarządzające polskim życiem publicznym, są wysokiej klasy, czy się uważa, że to jest stara komunistyczna nomenklatura plus właśnie jej resortowe dzieci. I poza tym, że są to ludzie niemoralni, to na dodatek jest to banda cymbałów, która kraj prowadzi do nieszczęścia i, prawda, czego się nie tknąć, to wygląda jak zabezpieczenie przeciwpożarowe mostu Łazienkowskiego. I to jest jakby podział, jeżeli ktoś neguje te elity, no to jest wtedy prawicą nazywany, choćby miał poglądy socjalistyczne do gruntu, jak mecenas Jan Olszewski, nie przymierzając. No a jeżeli ktoś broni tych elit, no to broni ich zajadle, bo przeważnie zresztą broni własnej pozycji zawodowej, życiowej, albo własnego poczucia bezpieczeństwa.
A jak jest z tobą i z lemmingami? Bo ten tytuł Życie seksualne lemmingów... tak moim zdaniem trochę z nich szydzi. A z drugiej strony piszesz coś takiego, stary tekst, więc może być... choć tu moje współczucie ma charakter warunkowy, to jest o tych lemmingach, które uległy propagandzie, czasu na stuknięcie się w głowę, opamiętanie i pokutę jest coraz mniej. I to jest sprzed paru lat, prawda?
No i teraz jest jeszcze mniej.
Znowu mniej. A co będzie po tym, jak czas minie?
Potem przyjdzie komornik na przykład bo... i się okaże, że jakieś rzeczy żeśmy zmarnowali, bo kończy się perspektywa unijna, kończy się ten złoty okres bez wątpienia zmarnowanych, przejedzonych pieniędzy, które na Polskę spadały z kilku źródeł. Bo to, że Donald Tusk rządził tak długo, rządząc tak źle, to ma bardzo prostą przyczynę. No po prostu jeśli do kraju napływa w ciągu 4 lat piąty PKB, który pochodzi z dotacji unijnych, który pochodzi z kredytów bardzo łatwych do zaciągnięcia, bo to był czas łatwego pieniądza przed bankructwem banku Lehman Brothers, który pochodzi z pieniędzy jeszcze przysyłanych przez Polaków pracujących za granicą, bo wtedy jeszcze działał taki mechanizm, że Polacy wyjeżdżali, najpierw przysyłali pieniądze rodzicom, prawda, czy rodzeństwu do Polski, teraz już niestety ściągają ich tam do siebie, za granicę, więc staniemy i nawet się okaże, że żeśmy przejedli ogromne pieniądze, mamy bilionowe długi do spłacenia, nie mamy pieniędzy na emerytury, bo OFE zostały skradzione, a ZUS od początku jest instytucją, że tak powiem, z założenia niewypłacalną. Obecnie wyliczają fachowcy, że te emerytury dla obecnie płacących to będą wynosić 300-400 obecnych złotych miesięcznie, czyli tak powiem w sam raz na papierową trumnę, bo na drewnianą nie starczy.
High life. No,
no i jeszcze do tego, jak się Unia Europejska zgłosi po zwrot nienależnie wydanych pieniędzy, a może to zrobić, bo ogromna liczba tych inwestycji rozmaitych za unijne pieniądze nie spełnia po prostu warunków, które były stawiane. I tak było na Węgrzech, prawda, że dopóki rządził złodziej, ale ich złodziej, Gyurcsány, to dawano mu pieniądze, ile wlazło. Jak przyszedł do władzy Orban, to nagle zaczęli bardzo surowo wyliczać i nakazywać zwrot, prawda, wszędzie, gdzie się cokolwiek nie zgadzało, było niezgodne z unijnymi tym. Więc jak to się za parę lat wszystko zbiegnie, no to będzie, jak to pismo powiada, płacz i zgrzytanie zębów. No,
to gdzie jest zbawienie?
No dobre pytanie. Jakbym ja to wiedział, to bym zbawiał. No. Po prostu z grubsza sobie mniej więcej wyobrażam. Wydaje mi się, że i tak jest to dużo zrozumieć tę sytuację, no bo cały czas mam wrażenie, że większość Polaków kompletnie nie rozumie tej sytuacji. Leci na jakimś instynkcie, leci na emocjach, którymi jest karmiona, którymi jest napędzana. Te emocje zresztą powodują, że czasami nie zauważają, że mówią dzisiaj, czy wierzą święcie w coś, co dwa lata temu, czy trzy miesiące temu jeszcze wierzyli w coś zupełnie odwrotnego. No i to jest niestety no taki egzamin. No, jeśli ktoś myśli, że myśmy z tych 50 lat z PRL-u mogli wyjść
bez szwanku,
no to się bardzo myli, no a niestety politycy się zachowywali tak, jakby Polacy nie byli w żaden sposób zdemoralizowani, nie trzeba ich było zupełnie budować Polski, zupełnie nie trzeba było odbudowywać tej niepodległości, nie trzeba było w żaden sposób ubezpieczać, bo skoro raz żeśmy ją dostali, no to w ogóle, no nie wiem, jest taka... No może też nie miejmy do siebie takich pretensji, bo to jest jakaś taka odwieczna bezmyślność rodzaju ludzkiego. To znaczy, jak ktoś siedzi nad historią, a ja bardzo lubię się wgłębiać w pamiętniki rozmaite, no to zawsze się okazuje, że w jakimś okresie, jak tylko ludziom zaczyna być w miarę dobrze, to im się wydaje, że to już tak zawsze będzie, że wojny się skończyły, że historia się skończyła, że świat już jest po prostu z samych przyjaciół i z samych braci złożony, bo potem dopiero się pojawia jakiś Hitler albo jakiś Putin i wszyscy są zdziwieni, prawda, że już zdążyli się kompletnie rozbroić, zdążyli w ogóle pogrążyć się w używaniu radości życia, a tutaj się okazuje, że znowu przed nimi są rzeczy straszne, a jeszcze do tego przychodzi, nie wiem, wielki kryzys i się okazuje, że
to psychologicznie chyba można by było wytłumaczyć, że nie chcą myśleć, że coś ich złego czeka, ale...
No dobrze... tak, oczywiście, no ale potem ale jak się właśnie nie myśli o tym, że coś złego się stanie, to to się na pewno stanie.
Pojawił się komunizm, który jakąś winę ponosi za różne rzeczy, natomiast po przeczytaniu tych artykułów mam wrażenie, że jednak wina Tuska, powinno być hashtag wina Tuska. Tak. I o tej winie Tuska, wpisałam sobie, za co ponosi winę między innymi, chciałabym, żebyśmy zaraz porozmawiali.
Po prostu pytam. Po prostu pytam.